To było wstęp, a teraz jedziemy dalej z tym porządkowaniem nauk. Mianowicie dawniejsze podziały. Dawniejsze. No przypomnijmy sobie, że z chwilą, kiedy nauki zaczęły się różniczkować, już nie była filozofia tylko, a to bardzo wcześnie się stało. Przecież już w czasach starożytnych zaczęły się wyłaniać poszczególne nauki. To my tylko tak na starożytność patrzymy, jakby tam była tylko filozofia. Myślę, że dojdę do tego jednak, chociaż czasu i wykładów jest mało, bo wypadają stale, ale nadrabiamy. To dowiedzą się Państwo, że przecież w starożytności, czy wiedzą już o tym, że nie tylko była filozofia, ta ogólna metafizyka, teoria poznania, była przecież logika, która bardzo szybko była odłączona od filozofii. Logika to nie filozofia, ale na wydziałach filozoficznych ona pozostała, ale nie jest. Ale też powstawały fizyka, chemia, biologia, geografia, historia. To wszystko już w VI-VII wieku przez Chrystusie. Astronomia przecież. Te nauki wszystkie tam dobrze się już rozwijały. To nie jest dopiero coś, co się pojawiło w XVI czy XVII wieku. Więc skoro się te nauki wyodrębniały, człowiek ma taką skłonność, chce porządkować. To jest naturalna jego tendencja do porządkowania. No i tu przypomnijmy sobie pewne porządkowania, właściwie nie nauk jeszcze, ile wiedzy ludzkiej, typów wiedzy ludzkiej. Odróżnijmy to sobie właśnie, porządkowanie nauk i porządkowanie typów wiedzy ludzkiej. To się może pokrywać, ale nie musi się pokrywać, bo typy wiedzy ludzkiej. No odróżnienie wiedzy zmysłowej i wiedzy umysłowej ze względu na władze poznawcze. Czym poznajemy? I u Platona naturalnie ta wiedza zmysłowa była kiepska, gorsza, była taka ulotna, mylna, umysłowa, natomiast odznaczała się pewną przewagą, bo docierała do istoty rzeczy. Poznanie, istota rzeczy to, co jest niezmienne. Ten ideał, proszę Państwa, ujmowania tego, co istotne, on został zachowany do dzisiaj. Prawda? Jeżeli szukamy praw naukowych, to jest właśnie to szukanie tego, co w zmiennym świecie jest niezmienne, czyli istoty. Nie nazywa tego dzisiaj nikt na istotą, ewentualnie nazwie naturą rzeczy. Platon jeszcze, proszę Państwa, odróżnił umiejętności praktyczno-techniczne. Umiejętności. Rzeźba, malarstwo, poezja, to tam było umieszczone. Też jakoś takie gorsze to było. Platon w ramach tego poznania umysłowego odróżnił jeszcze tak zwaną wiedzę dyskursywną i wiedzę dialektyczną. Dyskursywną, a więc tam, gdzie są rozumowania. W dyscyplinach matematycznych, arytmetyka, geometria, astronomia, harmonika. Natomiast filozofia to dialektyczną metodą się miała posługiwać. No, to, co to jest metoda dialektyczna? To jest czasami, jak nie wiadomo co mówić, to się mówi, że to jest dialektyczne. Ten podział Platona był a prioryczny w tym sensie, że wiązał się z jego koncepcją filozofii. Arystoteles, który kolejny podział zaproponował, porządkowanie wiedzy, to przyjął dwie zasady podziału. Cel nauk i stopień abstrahowania. Ze względu na cel odróżnił wiedzę teoretyczną, praktyczną i poetyczną. Teoretyczną to jest spekulatywna, gdy dąży się do poznania prawdy dla niej samej. Praktyczna, gdy dąży się do poznania po to, żeby potem działać, kierować swoim postępowaniem. No i wytwórcza wiedza, ta poetyczna, kiedy stawia sobie za cel wytwarzania rzeczy pięknych, użytecznych. Natomiast ze względu na stopień abstrakcji nauki się dzielą, czy wiedza się dzieli na pierwszym stopniu abstrakcji, tam są wszystkie nauki szczegółowe, empiryczne. Na drugim stopniu abstrakcji znajduje się matematyka. Ona jest nauką empiryczną, niech Państwo sobie tutaj to dobrze zapamiętają w tym miejscu. Do Arystotelesa jest nauką empiryczną, chociaż na drugim stopniu abstrakcji. Ale abstrakcję od tego, co konkretne. Abstrakcję, oderwanie od tego, co konkretne. I wreszcie na trzecim stopniu abstrakcji miała się znajdować metafizyka, a nasi tutaj filozofowie, zresztą nie jest to oryginalny ich tutaj pomysł, to przejęto zostało, że na trzecim to nie jest trzeci stopień abstrakcji, tylko do utworzenia pojęcia bytu dochodzi w wyniku pewnej takiej osobliwej operacji zwanej separacją małżeńską. Tak. Tych podziałów nauk w starożytności mamy więcej, te dwa nas tutaj interesują. U końca starożytności, na początku średniowiecza, u końca starożytności, to nie jest pierwszy wiek po Chrystusie, to jest piąty, szósty, ale tak nam się to czasami kojarzy, prawda, że to tysiączkami układamy. Nie przypominamy sobie koniec starożytności, to jest upadek Rzymu. Więc w tym to okresie zmierzchowym filozofii greckiej odróżniano teologię, filozofię i nauki. Jeden z takich sposobów odróżniania. Odróżniano też wiedzę świecką i teologiczną. To pod wpływem chrześcijaństwa zaczęło się dokonywać. Ta wiedza świecka przybrała potem postać tak zwanych sztuk wyzwolonych. Siedem, trivium i quadrivium. I tu przypominamy sobie, trivium obejmowało nauki o charakterze bardziej humanistycznym, a te drugie, quadrivium, czwórka, obejmowała nauki matematyczno-przyrodnicze. Trivium, stąd się bierze nasz termin trywialny. On tylko trivium skończył. On zna tylko taką wiedzę na poziomie trzeciej klasy, czyli tej wiedzy takiej mało, z tego widać, że nie ceniono ją. Trywialny. Trywialny znaczy taki, no właśnie, banalny, taki nietwórczy, nieciekawy. To gramatyka, retoryka i dialektyka były na te trzy. Gramatyka, ale to nie taka gramatyka, jak myśmy to sobie dzisiaj wyobrażali, a nie ta retoryka. To nie jest tylko do pięknego mówienia, to były wiedza, sposoby poznawania. Dialektyka. No i arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka jako quadrivium. Znowu ta muzyka to nie, że tam na gitarach grali albo na jakichś innych instrumentach szarpanych, czy tylko to była nauka o proporcjach. Do XII wieku filozofia nie stanowiła jakiegoś wyróżnionego, odrębnego działu studiów. Tomasz napisał sumę teologiczną, a nie sumę filozoficzną, chociaż contra gentile za taką może uchodzić, ale filozofia nawet nie stanowiła osobnego wydziału. Ona była razem z artes, facultas artium na uniwersytecie, kiedy uniwersytety powstały w XII wieku, to dopiero powoli filozofia zaczęła uzyskiwać autonomię. Nie miano tej świadomości, że to jest pewna wyróżniona. Uporządkowaniem wiedzy na uniwersytetach dokonywało się w ramach tych zasadniczych wydziałów. Teologia, prawo, medycyna, no i te wydziały nauk humanistyczno-przyrodniczych, tak byśmy to dzisiaj nazwali wraz z filozofią. Z tym, że ten wydział artium razem z filozofią był traktowany jako propedeutyka, jako przygotowanie do właściwego studium, jakim była teologia. To wówczas ona urosła do rangi tej właśnie królowej nauk. Nie filozofia, filozofia była ancilla. Ta ancilialna, ta służebna rola tutaj w średniowieczu była taka wyraźna. Potem stała się niepokorna ta służka. Tę metaforę potem różnie wykorzystywano. Na przykład przedstawiano teologię w postaci kobiety, która idzie z przepaską zasłoniętą, a przed nią idzie filozof i ma zapaloną świecę. No i cóż to, że królowa jest teologia, kiedy ona jest niewidząca, nie wie dokąd ma iść, gdyby ją filozofia nie poprowadziła. Ona tylko filozof widzi, gdzie to jest. No, były takie przepychanki, które doprowadziły do tego, że dzisiaj teologowie mają w dużym szacunku filozofię, o tak bym to nazwał. Nie znają jej zresztą, nie znają jej w znacznej mierze. Dobrze, to jest to uporządkowanie w średniowieczu. Różni scholastyczni filozofowie proponowali własne uporządkowania, niezależnie od tych wydziałów. I tu mamy wszystkich właściwie wybitnych. Hugon od świętego Wiktora, to znaczy ze świętego, bo to było opactwo świętego Wiktora, Jan Salisbury, nie muszą Państwo tego tu wiedzieć, ale tak dla świadomości, że takie były. Albert Wielki, Tomasz z Akwinu, który odróżnił ten modus rationalis, modus disciplinaris i modus intellectualis. Trzy typy wiedzy ze względu na sposób postępowania. Modus rationalis to jest ten dyskursywna wiedza. Modus disciplinaris to jest wiedza obejmująca nauki matematyczne. I wreszcie modus intellectualis, oczywiście najwyższy, czyli filozofia i właściwie metafizyka. Tu zaczęły się pod koniec już XII wieku próby oddzielenia teologii od filozofii. Państwo znają te różne rzeczy, oczywiście. Albert Wielki, a zwłaszcza święty Tomasz, święty Anselm. To oddzielanie filozofii od... I równocześnie wyodrębnianie się filozofii we własną, odrębny typ poznania. Przynajmniej świadomość zaczęto mieć tego. Jesteśmy w wieku XVI, XVII. Tu są kolejne sposoby, próby porządkowania. Znana bardzo jest próba Kartezjusza, który przyrównał naukę, a właściwie wiedzę naukową do drzewa. Do drzewa. Korzenie w tym drzewie to jest filozofia. Jest jakoś uprzywilejowane. Pierwsze zasady wiedzy i bytu. Pień to stanowi fizyka. Konary to mechanika. Interesujące, proszę Państwa, w tym modelu czy w tym sposobie porządkowania wiedzy jest to, że tutaj wiedzę traktowano jednolicie. To jest jedno drzewo. W XX wieku hasło ujednoliconej nauki, ujednoliconej wiedzy realizowali logiczni pozytywiści, neopozytywiści, Einheitswissenschaft czy Unified Science. Unified Science. Nie wydaje się, by dzisiaj było to możliwe i to Państwo zanotują. W związku z tym wszystkie próby porządkowania nauk cierpią z samej natury na niejednorodność. Nauki się nie dają uporządkować ani klasyfikacyjnie, ani typologicznie. Tak do końca nie dają się uporządkować. Bo chodzi tu o zbyt różnorodne typy wiedzy, na których trudno znaleźć wspólny mianownik. I to oczywiście prowokuje do pytania, dlaczego nazywać to nauką, jeżeli nie ma tego wspólnego mianownika. Ale tu sytuacja jest podobna, na przykład jeżeli próbujemy uporządkować różne religie, na których jest pewnie z jakichś kilkaset, jeżeli nie kilka tysięcy, to też mamy takie zjawiska, co do których, jeżeli operujemy pewnym ideałem religii, nie bylibyśmy skłonni przypisywać, że jest to religia, a religioznawcy z pewnych względów właśnie tu przypisują. Więc to jest to drzewo Kartezjusza, ono nas interesuje, ponieważ tu jest realizacja tego ideału ujednoliconej nauki. Skoro już o tym mówię, to ja mam nadzieję, że dojdę do tego jednak, to chciałbym zaznaczyć, że neopozytywiści, jak zaczęli porządkować, to zaczęli wszystkie te nauki porządkować na bazie, tak nazwijmy to, fizyki. No, tu przybrano jako ideał wiedzy, fizykę, a wszystkie inne nauki miały się do tej fizyki upodobnić. Jest jakaś takie marzenie właśnie, żeby jakąś jedność wprowadzić w te wszystkie typy wiedzy ludzkiej. Wszystkie typy wiedzy ludzkiej. Typy wiedzy ludzkiej niekoniecznie muszą się pokrywać z typami nauk. W XIX wieku pojawiła się tak wiele prób porządkowania nauk, zresztą wymuszonych tą niesłychaną eksplozją nauk. XIX wiek to jest wiek, kiedy nastąpiła specjalizacja, kiedy już fizyka nie była tylko fizyką, chemia tylko fizyką, tylko zaczęto to, kiedy cała humanistyka pod koniec XIX wieku dochodziła do autonomii i wtedy powstawała. XIX wiek, kto wie, co się w XIX wieku działo, to może sobie wyobrazić też, jakie były próby porządkowania. XIX wiek to jest wiek przede wszystkim naturalizmu, ewolucjonizmu i historyzmu. W sposób naturalny chciano porządkować nauki tak, jak się porządkuje roślinki albo zwierzaki. Taką klasyfikację przeprowadzać. I w przypadku systematyki roślin, pamiętamy, że systematyka to jest klasyfikacja w naukach przyrodniczych. W przypadku systematyki zwierząt i roślin jest rozłączność zachowana. Przynajmniej gdy chodzi o tak zwane gatunki naturalne, bo to dzisiaj też genetyka zaczyna przełamywać i to, co kiedyś było fantazją, stanie się, tak to wygląda, realnością, że będą różne barano kozły, kozło barany, konio koty i koto konie. To, co było przez naturę, przez wieki produkowane w takich odrębnych szufladkach, to człowiek dzisiaj potrafi to. Potężny ten sak ludzki jest. Niesłychana ta jego. Z jednej strony słabiusieńki, bo legła grypka, wirusik jakiś już się przewraca. Ledwo jakaś żyłeczka mu pęknie w jego mózgu i już go nie ma. A z drugiej strony tym samym mózgiem potrafi takie rzeczy, że wkracza w naturę. Co było u Sangli. I to u niektórych wywołuje lęki, przerażenia. A u niektórych, jak Andrzej Brąk na przykład, podziw dla Stwórcy, który tak wyposażył człowieka w takie możliwości. I chodzi tylko o to, żeby roztropnie tym się zachowywać. Po prostu. Mamy sobie czynić, że ziemię poddaną. Czy mamy, nas wyposażył w to. A rzeczy do poznania i do podboju jeszcze jest bardzo dużo, prawda? Miliardy systemów galaktycznych. Także to jeszcze potrwa pewnie jakieś tam z miliard lat, nim człowiek to wszystko zaludni. Bo po co to by miało być, gdyby to nie tak. Dobrze, te próby porządkowania na przykład są takie naturalistyczne u Augusta Comte'a. Jeden z bardziej znanych podziałów, ale nie obciążą tu Państwa świadomości. Pod koniec XIX wieku charakterystyczne jest odróżnianie nauk humanistycznych od nauk przyrodniczych. Tego wcześniej nie było, nie miano tej świadomości. Problematyka humanistyczna była robiona na gruncie filozofii. O psychologii nie było, tylko była taka psychologia racjonalna. Tu na naszym uniwersytecie mieliśmy chyba jednego z ostatnich jej przedstawicieli, księdza Józefa Pastuszkę. Skądinąd bardzo zasłużonego, wieloletniego dziekana Wydziału Filozofii. O ile nawet nie założyciela Wydziału, nie pamiętam w tej chwili. To odróżnienie nauk humanistycznych i przyrodniczych jest dziełem takich autorów jak Diltay, Windelband, Rickert, Weber, Max Weber. W XX wieku porządkowanie nauk w głównej mierze jest wymuszane względami organizacyjnymi. Na jakim wydziale umieścić filozofię? Państwo mają tą świadomość, że to, co jest na naszym uniwersytecie, gdzie filozofia jest odrębnym wydziałem i tylko jako wydział filozoficzny, tego nie ma w całej Polsce na żadnym 17 uniwersytetach. Są wydziały filozoficzne, ale to jest łączone z historią, czy z psychologią, czy z pedagogiką. Chyba były na UJ-cie z pedagogiką. Może i z socjologią kiedyś to było. No, ale można sobie wyobrazić inną sytuację, że jest Instytut Filozofii na Wydziale Nauk Humanistycznych, czy Nauk Społecznych. Często na teologiach filozofia jest. Więc to jest takie porządkowanie. Dalej porządkowanie ze względu na narastającą ilość książek, czasopism, czyli wszystkich tych publikacji, księgozbiory naukowe, jak to uporządkować. Wszystkie katalogi rzeczowe, bo o nie tutaj chodzi, alfabetyczne to jakoś łatwo zrobić. ale z tym, że to taka masa wtedy się dzieje. Natomiast katalogi rzeczowe, no tu jakieś zasady trzeba by stosować. No ale żeby te zasady stosować, to trzeba najpierw od nauki odróżnić. Był taki pan M. Dewey, który wprowadził w bibliotekarstwie taki układ dziesiętny, potem został rozbudowany. I taka klasyfikacja dziesiętna, uniwersalna, stosowana była w bibliotekarstwie i tam się odróżniano cyframi, to oznaczając. Zero to były dzieła ogólne, jedynka to filozofia, dwa religia, trzy prawo, socjologia i ekonomia. Proszę zauważyć, jak to jest połączone. Prawo, socjologia i ekonomia. To nie są nauki, tak rzecz, dokładnie rzecz biorąc, tylko właściwie dziedziny. Cały czas to trzeba dosyć dobrze wyczuwać, czy to chodzi o dyscypliny, czy o dziedziny. Religia to jest dziedzina badania, w ramach których będzie te różne nauki religiologiczne, różne nauki religiologiczne, które się rozpadają na teologię, religii, filozofię religii, różne zresztą filozofie religii, różne teologie religii. Większość Państwa nie pisze w tym miejscu. Oraz na empiryczne religioznawstwo. Filologia to też, czwórka to była filologia, ale to są nauki właściwie filologii. Filologia jako dziedzina badania, natomiast nauki filologiczne to w ramach tego jest tam rusycystyka, germanistyka, anglistyka, filologia starożytna, o te wszystkie glotodydaktyki, jakie tam masy. Mówimy filologia. Pięć nauki matematyczno-przyrodnicze, to razem wszystko skomasowano. Matematykę z przyrodoznawstwem. Dziwne połączenie, bo matematyka nic nie ma wspólnego z przyrodoznawstwem, oprócz tego, że przyrodnicy korzystają z matematyki. Ale gdy chodzi o typ poznania, to są zupełnie odrębne typy. Jedna posługuje się metodą dedukcyjną, a druga się indukcyjną posługuje. Jedna ma przedmiot, właściwie nie wiadomo jaki ma przedmiot, o tym będę mówił, a druga zajmuje się światem empirycznym. Szóstka to była medycyna, technika i rolnictwo, też to ładnie połączone, medycyna, technika i rolnictwo. Siedem, sztuki piękne i architektura. Ósemka to literatura piękna, dziewiątka historia i geografia. Otóż dla celów bibliotecznych, niezależnie, że to było takie skomplikowane i problematyczne, to te cyferki i te podziały to raczej wyraz bez siły porządkowania. Tam nie ma żadnej zasady uporządkowania, jeżeli medycynę z rolnictwem się połączy. Co to za zasada uporządkowania? Zrezygnacja. No, ale to było praktyczne, bo wtedy bibliotekarze zaczęli książki opisywać tak. 0, 2, 3, 5. To było wiadomo. I kolejność była tak, że na pierwszym miejscu to należy do dziedziny 0, 2 i tak w kolejności, a najmniej tam 6, 7. Takie opisy biologiczne sobie powstawały. To zresztą potem zaczęto za pomocą systemów perforacyjnych automatyzować, no a dzisiaj można to robić. Ten system dziesiętny został potem rozbudowany. No, niech Państwo się przyjrzą, jakie są katalogi rzeczowe w naszej bibliotece, jeżeli kiedyś tam będą.